Przechodzimy do poselstwa dziewiątego, bracia. Chwała Panu. Bardzo chwalebny czas, nieprawdaż? Brat Minoru powiedział, że to jest najtrudniejszy czas, aby wygłaszać poselstwo. Ale bardzo dobrze mu poszło. Bardzo to zachowywał nas, żebyśmy nie zasnęli. Wołaliśmy Alleluja, także ćwiczmy naszego ducha, abyśmy usłyszeli to słowo o oblubienicy Chrystusa. Tytuł tego poselstwa, status Kościoła, odpowiedniczka Chrystusa. Odpowiedniczka Chrystusa to oczywiście oblubienica Chrystusa. Dzieło w Pańskim odzyskiwaniu to prawdziwe dzieło polegające na przygotowaniu oblubienicy. Chcę, żebyśmy mieli jasność co do tego. To prawdziwe dzieło przygotowania oblubienicy. To jest jedyny sposób, aby Pan mógł powrócić, abyśmy byli Jego oblubienicą. Tak więc jest to prawdziwe dzieło, aby przygotować oblubienicę. Posługując się słowem odpowiedniczka, sprawdziłem je w słowniku. Odpowiedniczka to ktoś, kto bardzo w taki bliski sposób przypomina kogoś innego. Ma te same funkcje i cechy charakterystyczne jak ktoś inny. Tak więc Kościół ma te same funkcje i cechy charakterystyczne co Chrystus i dopełniają dwie części się też dopełniają. Możemy powiedzieć, że Kościół, będąc odpowiedniczką, znaczy, że dopełnia Chrystusa. Jest to coś, co dopełnia całość, doskonali. To albo są dwie rzeczy, które wzajemnie się dopełniają, albo tworzą jedną całość. Tak więc odpowiedniczka Kościół jako odpowiedniczka Chrystusa jest Jego dopełnieniem. Pierwszy punkt rzymski. To jest wspaniałe stwierdzenie. Cała Biblia jest boską historią miłosną. Cała Biblia to boska historia miłosna. Gdzie na świecie możemy usłyszeć takie zdanie? W jakim seminarium możemy coś takiego usłyszeć? Albo jaką książkę możemy wziąć z półki, która by powiedziała nam, o czym jest cała Biblia? Cała Biblia to boska historia miłosna. To wspaniałe.
Kiedy przeszedłem do Pańskiego odzyskiwania, kiedy przeszedłem na pierwsze spotkanie, brat, który mnie tam zaprowadził, nie wiedział nic na temat Kościoła, nie spotykał się z Kościołem wcześniej. Powiedział, ci ludzie naprawdę kochają Pana. Po prostu wstają i mówią, Panie Jezu, kocham Cię. Powiedziałem, wow, nigdy czegoś takiego nie słyszałem. Ludzie, którzy wstają i mówią, Panie Jezu, kocham Cię, cóż to takiego? Także wpadłem na grupę ludzi, którzy mieli taki nawyk mówienia, Panie Jezu, kocham Cię. Byli bardzo romantyczni. Doświadczali historii miłosnej z Panem. Zanim przeczytam dalej, przeczytam Księgę Rodzaju.
Rzymian 2:18-25.
Jest to obraz, w jaki sposób powstaje. Potem rzekł Pan Bóg, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam, uczynię mu pomoc odpowiednio dla niego. Utworzył więc Pan Bóg ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jakie nazwie, a każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek. Nadał tedy człowiek nazwę wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios i wszelkim dzikim zwierzętom, lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, także zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. Bardzo mi się podoba werset 22. Mówi tak: a z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka.
Wtedy
w oryginale jest zbudował, nie ukształtował. Na tym spotkaniu właśnie Pan buduje kobietę, buduje nas, abyśmy byli oblubienicą Chrystusa. Wtedy rzekł człowiek: ta dopiero jest kością z mojej kości i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdy z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się. Ewangelia Jana 19:34, kiedy Pan był na krzyżu, jeden z żołnierzy przyszedł połamać mu nogi, ale Pan już poszedł do Ojca, już zmarł. Lecz jeden z żołnierzy włócznią przebił bok. Czyli na krzyżu Pana bok został otwarty, tak samo jak Adama bok został otwarty w Księdze Rodzaju 2. Lecz jeden żołnierz włócznią przebił bok jego i zaraz wyszła krew i woda. Chwała Panu za krew i wodę. W tym planie ujrzymy znaczenie krwi i wody. Efezjan 5:25: mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. I na końcu Paweł mówi tego rozdziału: tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Kolosan 2:2 mówi, że Chrystus to jest tajemnica Boga. W Efezjan widzimy, że Kościół to tajemnica Chrystusa, a tutaj w Efezjan 5:32 widzimy, że ta tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. To jest wielka, wielka tajemnica. Tak więc punkt rzymski pierwszy mówi, że cała Biblia jest boską historią miłosną, relacją o tym, jak Bóg zaleca się do swego wybranego ludu i w końcu go poślubia. Relacją o tym, jak Bóg zaleca się do swego wybranego ludu i w końcu go poślubia. Nie mamy tych wersetów tutaj wypisanych, ale chciałbym powiedzieć coś o Objawienia 2:4, 5 i 7. Główną kwestią w życiu Kościoła to karmić się drzewem życia. Główną kwestią w jedzeniu drzewa życia, spożywanie drzewa życia powinno być jedną główną kwestią w życiu Kościoła. Jeśli mamy jeść Chrystusa jako drzewo życia, zgodnie z Objawienia 2:4 musimy kochać Go pierwszą miłością. Musi On być pierwszą, naszą pierwszą miłością. I nigdy nie wyrastamy z tego. Jeżeli ludzie są w stanie powiedzieć, jeśli naprawdę kochamy Pana, mogą to odczuć, widzą to w nas. Jeśli pojedziemy do Los Angeles, brat Don może wam powiedzieć, i udacie się do domów świętych, wszyscy śpiewają, usłyszycie: Panie Jezu, kocham Cię. Głównym czynnikiem tego jest brat Dick Taylor, który często to mówi i śpiewa o wszystkim. Tworzy piosenki ze wszystkiego, cały czas śpiewa. Miłosne piosenki dla Pana. Tak więc Chrystus chce być naszą pierwszą miłością. Aby mógł On być naszą pierwszą miłością, musimy dać Mu pierwszeństwo, pierwsze miejsce we wszystkim. Pierwsze miejsce w naszej istocie. Sadzamy Go na tronie w naszej istocie, jako naszego Króla, naszego Władcę, Mistrza, naszego Boga, jako nasze wszystko. Uczynić go naszą pierwszą miłością znaczy, że czynimy go wszystkim w naszym życiu. Odbieramy go jako wszystko w naszym życiu. Tak więc jest naszą pierwszą miłością. Dajemy mu pierwszeństwo we wszystkim, pierwsze miejsce we wszystkim. Dajemy mu pierwsze miejsce na tym spotkaniu. Mimo że jesteśmy zmęczeni, dajemy wciąż mu pierwsze miejsce w naszej istocie i na tym spotkaniu. I nie tylko dajemy mu pierwsze miejsce, czynimy go wszystkim w naszym życiu, ale też powracamy do pierwszych dzieł. Zgodnie z Objawieniem 2:5, jeśli nie nawrócicie się i nie będziecie czynić pierwszych dzieł, wtedy przyjdę do was i usunę wasz świecznik z miejsca. To jest bardzo otrzeźwiające słowo, bo to znaczy, że możemy stać w zewnętrzny sposób na podłożu jedności, miejscowości, ale jeżeli nie kochamy Pana pierwszą miłością i nie wykonujemy pierwszych dzieł, wtedy Pan usunie świadectwo trójjedynego Boga, usunie je od nas. Nie chcemy, aby Kościół w naszej miejscowości był pustą skorupą, bez świadectwa trójjedynego Boga wewnątrz. Tak więc musimy kochać Go pierwszą miłością i wykonywać pierwsze dzieła. Jakie to są pierwsze dzieła? Pierwsze dzieła to dzieła, które wypływają z naszej pierwszej miłości do Pana. Kochamy Pana naszą pierwszą miłością, dajemy Mu pierwsze miejsce we wszystkim i spontanicznie wykonujemy pierwsze dzieła. Dzieła, które wypływają z naszej pierwszej miłości do Pana. Wciąż pamiętam, kiedy budowaliśmy salę spotkań w Irving. Wracałem z pracy i byłem bardzo, bardzo zmęczony. I Pan przynaglał mnie, żebym poszedł służyć przy budowie sali spotkań, żebym coś zrobić. Mówiłem Panu: Panie, jestem taki zmęczony i zmagałem się z Panem. Ostatecznie się poddawałem. Mówiłem: Panie, okej, pójdę. I bracia przypisali mi podłogę. Miałem kłaść podłogę tam, gdzie miała być kuchnia. Mamy klej wtedy i na kolanach pracujemy. I pamiętam, kiedy kładłem tę podłogę, mówiłem: Panie, kładę tę podłogę z mojej miłości do Ciebie. Gdybyście mogli się tam udać i zobaczyć, spojrzeć na tę podłogę, na pewno zobaczylibyście wiele niedociągnięć, ale te niedociągnięcia wypływały z mojej miłości do Pana. Bracia z miłości do Pana i do brata Lee wybudowali bratu Lee dom. I mydelniczka w łazience była tak krzywo umieszczona. Tak więc mydło, kiedy się tam położy mydło się ześlizgiwało. I brat Lee mówił, żeby nie zmieniać tej mydelniczki, ponieważ bracia zrobili to z miłości do mnie i do Pana. Tak więc będzie mi to przypominało o tym, jak będę widział, jak mydło się tam ześlizguje. Tak więc musimy wykonywać pierwsze dzieła. Kiedy myślę o wykonywaniu pierwszych dzieł wypływających z pierwszej miłości do Pana, zawsze przypomina mi się ten werset z Malachiasza 4:3. Malachiasz mówi, Pan mówi przez Malachiasza do dzieci Izraela: mówicie, że na darmo jest służyć Bogu i cóż za korzyść jest z tego, że zachowujemy Jego nakazy i chodzimy w boleści przed Nim, przed Panem zastępów. Kiedy przeczytamy przypis, jest bardzo obnażający. Przypis mówi, że to słowo oznacza, że dzieci Izraela oddawały cześć Bogu i służyły Mu, ale robili to w przygnębieniu, w boleści. Nie byli szczęśliwi, że musieli to robić. Robili to w smutku, w boleści. Nie byli szczęśliwi, że wymagano od nich robienia różnych rzeczy. My możemy właśnie być tacy. Możemy być bardzo niezadowoleni, że ktoś prosi nas, żebyśmy ustawili krzesła, czy zrobili cokolwiek. Zamiast robić to radośnie, robimy to w smutku i boleści, niezadowoleniu. Jesteśmy niezadowoleni, że ktoś od nas wymaga czegoś takiego. Zawsze musimy się strzec. Jeżeli musimy coś zrobić, jest to naszym obowiązkiem i pojawia się w nas, o nie, to musimy zwrócić nasze serce do Pana i powiedzieć, Panie, przebacz mi, wybacz mi, nie chcę postępować wobec Ciebie w smutku, w niezadowoleniu, ale chcę służyć Ci radośnie, obierając Cię jako moją pierwszą miłość i radość. Pieśń nad pieśniami 1, 2 do 4, te wersety pokazują nam, że musimy mieć osobistą, prywatną, czułą więź z Panem. Osobistą, czułą więź, taką prywatną, indywidualną i duchową więź z Panem. I nigdy nie zapomnę, jak brat Lee wygłaszał studium krystalizacyjne Pieśni nad pieśniami. Był chory w owym czasie. Poprosił, abyśmy niektórzy z nas przyszli do jego pokoju i dzielił między nas poselstwa, żebyśmy wygłosili. Niektórzy z nas bardzo, bardzo desperacko się modliliśmy, aby brat Lee wyzdrowiał. I rzeczywiście wyzdrowiał. Poczuł się lepiej. I ponieważ poczuł się lepiej, mamy tę właśnie książkę Studium Krystalizujące Pieśni nad Pieśniami. Nikt nie mógł wygłosić tych posłów oprócz niego. Powiedział tak, Pan dał mi te słowa osobistą, duchową, czułą i prywatną więź. Osobistą pochodzi z tej części, kiedy jest mowa o przyciąganiu poszukującej w Pieśni nad Pieśniami. Przyciągnij mnie, a my pobiegniemy za Tobą. Jeśli Pan pociągnie nas osobiście, wtedy wielu innych zostanie pociągniętych poprzez nas. Tak więc to jest osobista więź, czuła więź. Poszukująca Pana mówi, ucałuj mnie pocałunkiem Twoich ust. Jeśli ktoś całuje kogoś ustami, to jest to najbardziej czuły kontakt z Panem, jaki możemy mieć. Kiedy mówimy, Panie Jezu, kocham Cię, pozwalamy Mu, aby pocałował nas pocałunkami swoich ust. Powiedzmy to Panu teraz. Panie, kocham Cię. Bardzo mi się to podoba. Bardzo lubię, jak ludzie mówią, Panie Jezu, kocham Cię. Kiedy ludzie mówią, Panie Jezu, kocham Cię, po prostu nasze serce, niemożliwe jest, aby nasze serce się nie ociepliło, kiedy ludzie coś takiego mówią. Pozwalamy Mu, aby całował nas pocałunkami swoich ust. Możemy też powiedzieć, że to jest coś osobistego, nie tylko czułego. Watchman Nee powiedział, że możemy pocałować tylko jedną osobę naraz. Pomyślcie o tym. Nie możemy całować dwóch osób naraz. Musielibyśmy mieć bardzo duże usta. Tak więc całowanie, pocałunki są czymś bardzo osobistym, czułym, prywatna, intymna taka. Pochodzi z tych słów, kiedy poszukująca mówi, że król przyprowadził mnie do swoich komnat. Król przyprowadził mnie do swoich komnat, to jest coś prywatnego. Jego komnaty to nasz duch. Tak więc to też sugeruje duchową więź. Izajasza 54:5. Wasz Stwórca jest waszym mężem. Izajasza 62:5. Tak jak młody człowiek poślubia dziewicę, tak wasi synowie poślubią was. Jak młodzieniec poślubia pannę, tak poślubi się twój odnowiciel, a jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak twój Bóg będzie się radował z ciebie. Miłość twoich. Idź i wołaj do uszu Jeruzalemu tymi słowy. Tak mówi Pan, pomnę na miłość twojej młodości, na uczucie czasu twojego, na rzeczeństwa. Wychodziłeś za mną na pustyni w kraju nieobsiewanym. Ezechiela 16:8. Przyszedłem obok Ciebie i ujrzałem Cię, i wtedy był czas Twojej miłości. Chcę, aby to spotkanie było czasem kochania Pana. I rozpostarłem mój płaszcz nad Tobą i przykryłem Twoją nagość i wszedłem w przymierze z Tobą, mówi Pan. I stałeś się mój. Ozeasza 2:19. Mamy też Nowy Testament, Mateusza 9:15. Synowie ślubnej komnaty nie mogą się smucić, kiedy oblubieniec jest z nimi, ale nadejdą dni, kiedy oblubieniec zostanie im zabrany i wtedy będą pościć. Jana 3:29, Jan Chrzciciel mówi, ten, który ma oblubienicę, to jest oblubieńcem, ale przyjaciel oblubieńca, który stoi i słyszy go, raduje się niezmiernie z powodu głosu oblubieńca. Tak więc ta moja radość stała się pełna. 2 Koryntian 11:2, Paweł mówi coś wspaniałego. Mówi nam, na czym polega prawdziwa nowotestamentowa posługa. Jestem zazdrosny o was, zazdrością Boga, ponieważ zaręczyłem was jako czyste dziewice Chrystusowi. Pokazuje to, że nowotestamentowa posługa, jeśli jest prawdziwa, zaręcza nas Chrystusowi, pobudza nas, abyśmy kochali Pana Jezusa. Niektórzy z was lepiej znają się na technice, ale gdybyśmy mieli jakiś, mogli wyszukać na komputerze tę frazę, Panie Jezu, kocham Cię, i naciśnięli Enter, myślę, że setki takich miejsc by wyskoczyło, ponieważ prawdziwa, autentyczna, nowotestamentowa posługa pobudza nas, abyśmy kochali Pana Jezusa jako naszą pierwszą miłość, jako naszego oblubieńca. Mamy też Efezjan 25:32. Mam brzemię o to, chciałbym tutaj spędzić trochę czasu. Nie martwcie się, przejdziemy przez ten plan, mamy dużo czasu. W Efezjan 5:25-27, te trzy wersety, powiedziałbym, są jednymi z najwspanialszych wersetów, grup wersetów w Biblii, które pokazują nam pragnienie Bożego serca, wieczny Boży zamysł, pokazuje nam, co jest na Bożym sercu. Werset 25. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Jakiego rodzaju Chrystus mieszka w nas? To jest Chrystus, który kocha Kościół. Kościół kochający Chrystus. Kiedy dotykamy Chrystusa w naszym duchu, to dotykamy Chrystusa, który kocha Kościół i który wydał samego siebie za Kościół. W Filipian mamy bardzo z największą ochotą wydam samego siebie za wasze dusze. Paweł mówił innymi słowy, nawet jeżeli kochacie mnie mniej, to ja będę was kochał więcej. Wydam wszystkie moje majątności dla was, całą moją istotę, samego siebie, ponieważ jestem jedno z tym Chrystusem, który kocha Kościół. Tak więc Chrystus ukochał Kościół i wydał za Niego samego siebie. To jest Chrystus, który jest naszym odkupicielem. W wersecie 26 mówi, aby Go uświęcić, oczyściwszy Go kąpielą wodną przez Słowo. To Chrystus jako życiodajny duch. Mamy Chrystusa jako odkupiciela w wersecie 25 i mamy Chrystusa jako życiodajnego ducha w wersecie 26. W wersecie 27, aby sam sobie przysposobić, przedstawić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tu mamy Chrystusa jako naszego oblubieńca. Tak więc te trzy wersety przedstawiają nam Chrystusa na trzech etapach. Chrystusa jako naszego odkupiciela, życiodajnego ducha i jako naszego oblubieńca. W tej chwili, święci, jesteśmy na etapie Chrystusa jako życiodajnego ducha. Jesteśmy w wersecie 26, aby ją uświęcił, oczyszczając ją, obmywając go kąpielą wody w Słowie. Brat Lee dzielił się na ten temat, kiedy mówił na temat historii Kościoła w Tajwanie, na Tajwanie. Najwspanialszą prawdą odzyskaną w XX wieku jest to, że Chrystus jest życiodajnym duchem. Gdzie byśmy byli, gdybyśmy nie mieli tej świadomości, że Chrystus jest życiodajnym duchem w naszym duchu? Nie ma możliwości Go doświadczyć, uzyskać życie od Niego, uzyskać zoe od Niego. On jest duchem, który daje zoe, Boże życie. Tak więc tu mamy Chrystusa na trzech etapach. W tym momencie chciałbym, bracia, przedstawić wam to. Trochę się cofnę. Mamy Chrystusa, który nas kocha w wersecie 25, Chrystusa, który nas uświęca w wersecie 26, a w wersecie 27 mamy Chrystusa, który przedstawia nas samemu sobie jako oblubienicę bez żadnej skazy, ani plamy, ani zmarszczki. W wersecie 25 mamy prawne odkupienie, w wersecie 26 mamy organiczne zbawienie, a w wersecie 27 mamy przedstawienie oblubienicy. Tak więc sprawne odkupienie w wersecie 25, organiczne zbawienie w wersecie 26 i przedstawienie oblubienicy w wersecie 27. Tak więc jeśli ma on nas przedstawić jako swoją oblubienicę, musimy być organicznie zbawieni. Prawne odkupienie stało się już kiedyś w przeszłości, przedstawienie jako oblubienicy będzie w przyszłości, a teraz potrzebujemy organicznego zbawienia. W jaki sposób uzyskujemy to organiczne zbawienie? To organiczne zbawienie polega na tym, że Chrystus upiększa nas, abyśmy byli Jego oblubienicą. Kiedy poślubiamy kogoś, bracia, czy wszyscy tutaj jesteście żonaci? Czy ktoś tutaj jest nieżonaty? Nie martw się, bracie. Będziesz żonaty niedługo. Prorokuję, na pewno się ożenisz. W przyszłości, na pewno. Kiedy poślubiasz swoją żonę, nie patrzysz na jej zdolności. Nie powiedziałeś, Brian, jak poślubiałeś swoją żonę, że o, jak wspaniale może czyścić dywany w domu albo gotować. Moja żona nauczyła się gotować w życiu Kościoła. Kiedyś zrobiła spaghetti dla świętych i zapomniała dostać oleju i masła i wyglądało to jak taka piłka spaghetti do koszykówki. Ale teraz naprawdę świetnie gotuje. Życie Kościoła to bardzo dobre miejsce, żeby nauczyć się, jak gotować dla świętych. Ale mężczyzna nie poślubia swojej narzeczonej ze względu na jej zdolności, ale ze względu na jej piękno, na jej wewnętrzne piękno, które wydobywa się na zewnątrz. Tak więc Panu leży na sercu nie tyle nasze zdolności, ale nasze piękno. On chce piękno oblubienicy. Piękna oblubienicy. Czym jest piękna oblubienicy? To Chrystus, sam Chrystus, jako nasze piękno. Piękno oblubienicy to sam Chrystus wbudowany w nas i wyrażony poprzez nas. Kiedy Chrystus zostaje wbudowany w naszą istotę i zostaje wyrażony poprzez nas, to się staje pięknem oblubienicy. Chrystus, który wbudowany jest w nas i wyrażony poprzez nas. W jaki sposób ma to miejsce? To, co się dzieje w wersecie 26, werset 26 mówi o upiększaniu oblubienicy, o uświęcaniu oblubienicy. Uświęcić tutaj nie znaczy tylko oddzielić ją dla Boga, ale też także przesycić ją Bogiem. Nie tylko być oddzielonym dla Chrystusa, ale także przesyconym Chrystusem. Uświęcenie to tak naprawdę przesycenie Chrystusem. W jaki sposób stajemy się przesyceni Chrystusem? Jest to bardzo szczególny sposób. Mam nadzieję, że ujrzymy to brzemię, które tutaj mam. W chwalebnym kościele, który napisał Watchman Nee i w studium życia listu do Efezjan brata Lee, wielu z nas o tym to pamięta, jest rozróżnienie między logos a rema. I obaj ci bracia mieli bardzo duże brzemię w tej kwestii, ponieważ bez słowa rema nie możemy być przygotowani, aby być oblubienicą Chrystusa. Bez pańskiego przemawiania nie mamy sposobu, aby być oblubienicą Chrystusa. Logos to jest takie stałe słowo, zapisane słowo. Musimy być w tym słowie co dzień. Chwała Panu, że mamy właśnie takie słowo i musimy czytać Biblię każdego dnia i posługę, która otwiera tę Biblię, co dzień. Ale możemy czytać logos. Możemy to czytać w Biblii i to jest logos, stałe, zapisane słowo. Musimy się w nie zagłębiać oczywiście. Powiem wam pewne świadectwo. Kiedyś taki brat przyszedł i czytał bardzo wiele z naszych książek. Ogromną ilość. I po tym, jak je przeczytał, odszedł z życia z kościoła. Zastanawiałem się, jak on mógł przeczytać te wszystkie książki i odejść. Zapytałem się Rona, w jaki sposób on mógł odejść po przeczytaniu tych wszystkich książek. I Ron powiedział mi coś takiego, czego nigdy nie zapomnę. Ed nigdy nie jadł Pana. Nigdy nie jadł Pana. Wszystko było w jego umyśle, w jego głowie. To nie było remą. To było tylko logos. Potrzebujemy logos. Ale święci, musimy zamienić logos w remę. Czym jest rema? Rema to Boże Słowo bieżące. Słowo bieżące dla nas. Żywe Słowo dla nas. Rema to jest osobiste Słowo Boga do nas. To jest Jego Słowo z naszym imieniem na Nim. Rema to osobiste Słowo Boga do nas. To Jego bezpośrednie Słowo do nas. To Jego obecne przemawianie do nas. Tak więc logos musi zostać zamienione w remę. To dlatego modlitewnie czytamy Słowo. Dlatego robimy MSRP. Musimy naprawdę modlitewnie czytać Słowo. Jest to bardzo ważne. Brat Lee kiedyś powiedział, studiujemy Biblię, modlitewnie ją czytając. To oznacza to, że czytamy Biblię z modlitwą, w modlitwie, w atmosferze modlitwy i modlimy się tym Słowem z powrotem do Pana. I zamieniamy logos w remę. W wersecie 26 mamy poprzez obmycie wody wodą w Słowie. I tutaj mamy remę. Rema nas obmywa, która nas oczyszcza. Jest to bieżące, żywe, bezpośrednie Słowo, które jest zastosowane do nas, które nas oczyszcza metabolicznie i eliminuje naturalny pierwiastek z nas i powoduje, że wpływa w nas boski pierwiastek, który nas uświęca i przeobraża. To wspaniałe, bracia, jeśli modlimy się nawet taką prostą modlitwą. Panie, mów dzisiaj do mnie. Nie powinien minąć nawet jeden dzień bez osobistego przemawiania Pana do nas, bez zamieniania logos w remę. Kiedy zbieramy się w taki sposób jak tutaj, zawsze modlimy się, Panie, mów do nas. Nie chcemy tylko słowa zgodnie z literą, ale chcemy słowa, które jest duchem. Słowa, którymi mówi do nas, są duchem i życiem. Rema, słowa rema są duchem i życiem. człowiek nie będzie, nie żyje samym chlebem, ale remo, słowem rema, które wychodzi przez usta Boga. Tak więc potrzebujemy remy. Potrzebujemy Jego intymnego przemawiania, żywego, osobistego, bezpośredniego. I to słowo to duch. A duch to Jego obecność. Tak więc kiedy otrzymujemy przemawianie, otrzymujemy ducha. Kiedy otrzymujemy ducha, otrzymujemy obecność Chrystusa. Mam tu ogromne brzemię, bracia. Wszyscy z nas, odpowiedzialnych braci, musimy się modlić: Panie, spraw, abym był posłańcem Kościoła. W objawienia 2, w rozdziałach 2 i 3, te 7 listów zostało napisanych do, nie bezpośrednio do kościołów, ale do posłańców tych kościołów. Powiedziane jest do posłańca Kościoła w Efezie, do posłańca Kościoła w Smyrnie, w Pergamie, w Tiatyrze. Zawsze do posłańca. Musimy się modlić. Jeśli, innymi słowy, jeśli nie mam posłańca, nie ma poselstwa do Kościoła. A kim jest posłaniec? Posłaniec to ktoś, kto ma świeże poselstwo od Pana do, dla Bożego ludu. Tak więc musimy się modlić: Panie, uczyń mnie Twoim posłańcem. I daj mi świeże poselstwo dziś rano. Nie tylko dla mnie, ale dla Twojego ludu. Kiedy zagłębiamy się w poranne ożywienie, słowo na poranne ożywienie, i przychodzimy na spotkanie stołu Pańskiego, coś, mamy coś przygotowanego, coś ukonstytuowanego w naszej istocie, mamy jakieś objawienie, ćwiczymy naszego ducha i wypowiadamy to, to jest jak diament, coś wiecznego, nikt tego nam nie może zabrać, to jest coś, co będzie w Nowej Jerozolimie. Jeżeli zrobimy to co tydzień, mamy 52 diamenty w naszej istocie. Po 2 latach mamy 104 diamenty. Nie będę liczył dalej. Kiedy tak będziemy mnożyć te diamenty, staniemy się bardzo bogaci w prawdzie. Prawda to nie doktryna, pamiętajmy o tym. Prawda to boskie światło, które świeci na fakty zawarte w Biblii i które telewizuje, przekazuje, jak telewizja, je w naszą istotę. Kiedy mamy wizję w ten sposób otrzymaną, nikt nie może nam tego zabrać. Staje się to prawdą w nas. To nie jest doktryna, to nie jest jakiś raport z jakimiś wiadomościami, informacjami, to jest niebiańska telewizja. Gdybym oglądał, gdybym czytał w gazecie o jakimś meczu piłki nożnej i było 0-0, w ostatniej sekundzie ktoś strzelił bramkę i wygrał mecz, gdybym o tym czytał, pomyślałbym: wspaniale, fajnie. Ale gdybym tam był na tym meczu i gdybym miał objawienie tego, co się tam stało, aż bym był podekscytowany. Byłbym dużo bardziej podekscytowany. Właśnie tacy powinniśmy być po tej konferencji. Święci, nie uwierzycie, co się wydarzyło na tym szkoleniu. Jeśli uzyskujecie remę, właśnie tacy jesteście, podekscytowani tym, co Pan do was przemówił. Bracia, co dzień mamy taką odpowiedzialność, aby uzyskać osobiste, bezpośrednie przemawianie Pana do nas. Ponownie mówię, módlcie się taką prostą modlitwą, kiedy budzicie się rano, po tym jak powiecie: Panie Jezu, kocham Cię, po tym jak podziękujecie Panu, zaśpiewacie Panu, powiedzcie Mu: Panie, przemów dzisiaj do mnie, mów dzisiaj do mnie. Nie przechodźcie przez święte słowo na poranne ożywienie. W taki bardzo suchy, martwy sposób. Przeczytacie, skończycie, macie kawę i pączka i to wszystko. Módlcie się tym słowem. Zmieniajcie to słowo w remę. Módlcie się tą posługą, która tam jest. Posługa nie zastępuje Biblii, ale otwiera, wyjaśnia Biblię. Otwiera Biblię, uwalnia bogactwa zawarte w Biblii. George Wickfield w XVIII wieku był wielkim ewangelistą w owym czasie. Modlił się na kolanach nad swoim greckim Nowym Testamentem, ale miał jeszcze inną książkę, nad którą też się modlił, obok Nowego Testamentu po grecku. To był komentarz Matthew Henry'ego. Gdyby był wśród nas dzisiaj na kolanach, przypuszczam, że miałby przekład odzyskiwania otwarty, nad którym by się modlił, i studium życia prawdopodobnie obok. Obmycie wodą w Słowie, to słowo w wersecie 26, to słowo na obmycie, to jest to samo słowo, co obmywalnia. To jest jeden ze sprzętów przybytku. Tam kapłani obmywali swoje ziemskie szaty, swoje ziemskie, ziemski brud, zanieczyszczenie. Tak więc potrzebujemy oczyszczenia obmywalnią wody w Słowie. Musimy przychodzić do tej obmywalni, do Biblii, i w tej obmywalni jest rema. Jest logos, który możemy zamienić w remę w tej obmywalni. Jest woda w tej obmywalni. I tą wodą jest rema. To jest bieżące, żywe, bezpośrednie przemawianie Pana do nas. Jeśli, bracia, złapiecie ten punkt, będę bardzo szczęśliwy. Będziecie zupełnie inną osobą. Zawsze będziecie mieli coś świeżego. Co moglibyście powiedzieć Bożemu ludowi? Troszczycie się na przykład o młodych ludzi, lepiej, żebyście mieli w sobie Boże przemawianie. Bo gimnazjaliści nie siedzą tam i nie mówią amen, bracie Ed, nie wydobywają słowa z was. Nie, tak nie robią. Siedzą, śmieją się, musicie być zwycięzcą, żeby usługiwać z gimnazjalistami. Musicie się za nich modlić, musicie się modlić, aby Pan mógł przemówić przez was do nich, aby w taki sposób, aby mogli to przyjąć. To tylko przykład. Przykład zamieniania logos w remę. Objawienie 19:7 mówi: weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. To właśnie, bracia, robimy. Przygotowujemy się na ten właśnie dzień zaślubin, dzień ślubu. Z drugiej strony, w Objawienia 22 mamy święte miasto przygotowane jako oblubienica dla męża. Z jednej strony sami się przygotowujemy, z drugiej strony Pan nas przygotowuje jako oblubienicę dla jej męża. Może tyle wystarczy. Nowa Jerozolima, to wspaniałe w Pańskim odzyskiwaniu, że widzimy, że Nowa Jerozolima to nie jest jakiś dwór niebiański. Nowa Jerozolima to osoba. Nowa Jerozolima to żona baranka. My jesteśmy Nową Jerozolimą. Zjednoczoną, zinkorporowaną, zespoloną z Bogiem. Tak więc mamy duch i oblubienicę. Ducha i oblubienicę. Duch to mąż, oblubienica to żona. Duch to zwieńczony trójjedyny Bóg. Przetworzony trójjedyny Bóg. Oblubienica to zwieńczony Kościół. A kiedy my, lud Boży, nawiązujemy miłosną więź z Bogiem, otrzymujemy Jego życie, podobnie jak Ewa otrzymała życie Adama. B. To właśnie życie pozwala nam stać się jedno z Bogiem i czyni nas z Nim jedno. Tak więc mamy drzewo życia. Oznacza to, że to życie da się jeść. Mamy rzekę, Księdze Rodzaju 2. Oznacza to, że to życie płynie. Mamy złoto i drogocenne kamienie, które oznaczają przeobrażenie. I mamy żonę, to znaczy, że to życie jest życiem, które buduje. W studium krystalizującym Księgi Ezechiela widzimy, że rzeka wypływa z południowej strony domu. Z prawej strony domu i płynie na wschód. Oznacza to, że rzeka w nas powinna mieć pierwszeństwo w nas. To płynący, trójjedyny Bóg powinien mieć pierwszeństwo w naszej istocie. Kiedy podejmujemy jakąś decyzję, na podstawie czego decydujemy, czy gdzieś się udajemy, czy nie, to powinno być zgodne z przepływem życia. Nie z tym, co jest dobre, co złe, ale to jest kwestia tego, czy mamy przepływ, czy go nie mamy. Tak więc ten przepływ powinien mieć pierwszeństwo w naszej istocie i on zawsze służy Bożej chwale. Jana 14:21 mówi, ten, który ma moje przekazania i je zachowuje, jest tym, który mnie kocha, a ten, który mnie kocha, będzie kochany przez mojego Ojca, ja będę go kochał i ujawnię mu samego siebie. Kiedy kochamy Pana Jezusa, będziemy kochani przez Jego Ojca. Powiedziane jest, że będzie kochany przez mojego Ojca i ja będę Go kochał i ujawnię Mu samego siebie. Cały czas mamy Pana w naszym wnętrzu. Niezależnie od tego, gdzie jedziemy, co robimy, zawsze Pan jest w nas. Ale czy mamy Jego uśmiech? Czy mamy Jego ujawnienie się? Chcemy Jego ujawnienie się. I uzyskujemy to w ten sposób, że zachowujemy naszą miłość świeżą dla Pana. C. Aby Bóg i Jego lud byli jedno, musi istnieć między nimi wzajemna miłość. Jana 14:23 Jezus mówi, jeśli ktoś mnie kocha, zachowa moje słowo i mój Ojciec będzie go kochał i przyjdziemy i uczynimy sobie w nim mieszkanie. To jest wzajemne zamieszkiwanie się. Syn i Ojciec zamieszkujący w nas, a my w Synu i Ojcu. Takie zamieszkiwanie pochodzi z naszego kochania Pana. Podtrzymujcie swoją historię miłosną z Panem, święci. Kiedy ja i moja żona czasami przy jakichś specjalnych okazjach jestem bardzo praktycznym człowiekiem. I na jakąś specjalną okazję mógłbym kupić na przykład żonie jakiś odkurzacz albo maszynę do robienia chleba. Moja mama powiedziała, Ed, co ty robisz? Nie kupuj Ruth tych rzeczy na rocznicę ślubu. Kupi jakieś kwiaty. Okej, mamo, tak, masz rację. Tak więc kupiłem jej kwiaty i jej oblicze całkowicie się zmieniło. W porównaniu z tym, z tą maszyną do robienia chleba. Powiedziała, Eddie, o, taka szczęśliwa była. O co mi tu chodzi? Musimy zachować naszą historię, nasz romans z Panem. Musimy być romantyczni z Panem. To niesamowite, że jest taki rozdział w jednej z naszych książek Szaleni kochacze Jezusa. Szaleńcy, którzy kochają Jezusa. Raczej kochający szalenie Jezusa. Nawet była konferencja na taki temat. Zachęcam was, abyście kupili sobie tę książkę i powiecie, Panie Jezu, kocham Cię bardziej niż kiedykolwiek. D. Miłość między Bogiem a Jego ludem ukazana w Biblii to przede wszystkim czuła miłość między mężczyzną a kobietą. Jeremiasza 2:2 w 31:3 Dzieliłem się już z wami na ten temat, kiedy mówiłem o Remie, ale podpunkt E jest bardzo ważny. Gdy Boży lud go kocha i spędza z nim czas. Bracia, spędzajcie codziennie czas. Spędzajcie czas na społeczności w Jego Słowie. Spędzajcie czas. James chyba o tym mówił. Powinniśmy przynajmniej 30 minut w Słowie spędzać co dzień. Na społeczności w Jego Słowie. On przelewa w Niego swój boski pierwiastek, czyniąc Go swoją małżonkę, jedno ze sobą i taką samą, jak On w życiu, naturze oraz wyrazie. Słowa w Psalmie 119 są wspaniałe. Słowo Twoje jest całkowicie czyste, dlatego kocha je sługa Twój. Wersety 15 i 16. Wersety 15 i 16 mówią, że nie zapomnę Twojego słowa. Jest też przepis na temat słowa. Rozmyślam. Rozmyślam znaczy, że rozmawiamy ze słowem.
Bless the Lord, O my soul. And all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul. And do not forget all his benefits.
Nie zapominaj wszystkich jego korzyści.
He heals all your iniquities, right? He heals all your diseases. David was using the word.
Dawid posługiwał się słowem, aby rozmawiać z sobą samym. Powinniśmy mówić głośno, kiedy spędzamy czas z Panem. Powinniśmy znaleźć jakieś miejsce, gdzie moglibyśmy mówić głośno, nawet jeżeli cicho. Nie za głośno, ale żeby mówić na głos. Rozmyślać to kosztować słowo, rozważać słowo. Modlitwa słowem też może być włączona w takie rozmyślanie. Drugi punkt rzymski. W Księdze Rodzaju 2, w typie Adama i Ewy, widzimy obraz Chrystusa i Kościoła. Adam ukazuje w formie typu Boga w Chrystusie jako prawdziwego męża we wszechświecie, który szuka sobie żony. B. Jahwe Bóg rzekł, niedobrze, żeby człowiek był sam. Uczynię mu odpowiednią dla niego pomoc. Jeden. To, że Adam potrzebował żony, symbolizuje i przedstawia to, czego potrzebuje Bóg w swojej ekonomii. Mieć żonę, która jest jego odpowiedniczką, dopełnieniem. Bóg pragnie odpowiedniczki. Pragnie żony, która będzie jego odpowiedniczką, dopełnieniem. Dwa. Chociaż Bóg Chrystus jest całkowicie i na wieki doskonały, bez Kościoła, który jest jego żoną, nie jest kompletny. Trzy. Bóg pragnie mieć zarówno Adama, który przedstawia w formie typu Chrystusa, jak i Ewę, która ukazuje w formie typu Kościół. Jego zamysł to niech panują. Zwróćmy uwagę na liczbę mnogą. To Chrystus i Kościół. Polega on na tym, by mieć zwycięskiego Chrystusa, jak również zwycięski Kościół. Mieć Chrystusa, który zwyciężył dzieło diabła, jak również Kościół, który obalił jego dzieło. Bóg chce, aby Chrystus i Kościół panowali. Trzeci punkt rzymski. Musimy zobaczyć, co zrobił Bóg, aby doprowadzić do powstania odpowiedniczki, która miała być dla Niego. A. Bóg ukształtował z ziemi każde zwierzę polne i każdego ptaka podniebnego i przyprowadził je do Adama. I tak człowiek dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom podniebnym i wszelkiemu zwierzęciu dzikiemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla człowieka. Jeden. Żona musi być taka sama jak mąż w życiu, naturze i wyrazie. Tak więc wszystkie te zwierzęta były przyprowadzane do niego, ale w życiu naturze i wyraźnie żadno nie było takie jak on, także nie znalazł odpowiedniczki wśród nich. Dwa, wśród bydła, ptaków i zwierząt Adam nie znalazł dla siebie odpowiedniczki, tej, która by do niego pasowała. B. Aby doprowadzić do powstania odpowiedniczki dla siebie, Bóg stał się najpierw człowiekiem, co ukazuje w formie typu stworzenie przez niego Adama. C. Jahwe Bóg sprawił, że człowiek pogrążył się w głębokim śnie i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. 1. Głęboki sen Adama, służący powstaniu Ewy, jego żony, ukazuje w formie typu śmierć Chrystusa na krzyżu, służącą wytworzeniu Kościoła, jego odpowiedniczki. 2. W Biblii sen częstokroć odnosi się do śmierci. 1 Koryntian 15:18 mówi o tych, którzy zasnęli w Chrystusie, czyli zmarli w Chrystusie. W 1 Tesaloniczan 4:13-16 Paweł mówi o tych, którzy śpią, którzy zasnęli przez Chrystusa. W Ewangelii Jana 11:11-14 Pan powiedział uczniom, powiedział, że nasz przyjaciel Łazarz zasnął, ale idę go obudzić z jego snu. Oni powiedzieli, Panie, jeśli zasnął, zdrów będzie. Ale Jezus mówił o jego śmierci, oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie. Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie, Łazarz umarł. Musiał im dać takie bardzo wyraźne, jasne słowo, że Łazarz umarł. 3. Śmierć Chrystusa to śmierć, która uwalnia Jego życie, udziela Go, szerzy je, pomnaża i powiela. Symbolizowane jest przez ziarno pszenicy, które pada w ziemię, obumiera i wyrasta, by zrodzić wiele ziaren i utworzyć bochenek, którym jest ciało, kością. W Jana 12:23 mowa jest o tym, że nadeszła godzina, aby Syn Człowieka został otoczony chwałą. Kiedy to powiedział, to był złoty czas dla Niego. Wszyscy Go witali, śpiewali Hozanna. Uczniowie myśleli, że to jest właśnie ten czas, On będzie królem w Jerozolimie, my będziemy współkrólami. Ale w następnym wersecie mówi, zaprawdę mówię wam, jeśli ziarno pszenicy nie wpadnie w ziemię i nie umrze, pozostanie samo, ale jeśli umrze, przyniesie wiele owoców. Czyli żeby pójść w górę, to najpierw jest pójść w dół, umrzeć i przynieść wiele owocu. W ten sposób przynosimy owoc, musimy umrzeć samym sobie i pozwolić, aby Chrystus przelazł w życie zmartwychwstania w nas. 4. Dzięki śmierci Chrystusa boskie życie uwolniło się z Jego wnętrza, a dzięki Jego zmartwychwstaniu to uwolnione boskie życie wszczepiło się w Jego wierzących. Służyło to utworzeniu Kościoła. 5. W wyniku takiego procesu Bóg w Chrystusie wbudował się w człowieka wraz ze swoim życiem i naturą, dzięki czemu może on być taki sam jak Bóg w życiu i naturze i pasować do Niego jako Jego odpowiedniczka. D. Jahwe Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Jeden. Żebro wyjęte z otwartego boku Adama ukazuje w formie typu niezniszczalne wieczne życie Chrystusa, które wypłynęło z jego przebitego boku, by udzielić życia Jego wierzącym w celu wytworzenia i zbudowania Kościoła, który jest Jego odpowiedniczką. Kiedy przyszli do Jezusa i chcieli złamać Jego nogi, a On już umarł, tak więc nie złamali Jego nóg. I stało się tak, aby wypełniło się Pismo, że żadna z Jego kości nie zostanie złamana. Tak więc to żebro właśnie symbolizuje niezniszczalne życie Chrystusa. Podczas Paschy powiedziano Izraelitom, aby nie łamali kości baranka. To też oznacza niezniszczalne życie Chrystusa. A z boku Chrystusa wypłynęła krew i woda. Z boku Adama natomiast wyszło jedynie żebro bez krwi. B. W czasach Adama odkupienie przez krew nie było potrzebne, ponieważ nie było grzechu. C. W czasie jednak, gdy Chrystus spał na krzyżu, istniał problem grzechu. Tak więc krew, która wypłynęła z boku Chrystusa, służyła naszemu prawnemu odkupieniu. Prawne odkupienie jest środkiem Jego organicznego zbawienia, procedurą. Prawne odkupienie zbawia nas od winy grzechu. Prawne odkupienie zbawia nas od winy grzechu. Organiczne zbawienie zbawia nas od mocy grzechu. Dzięki prawnemu odkupieniu nasze grzechy zostają przebaczone, jesteśmy usprawiedliwieni, pojednani z Bogiem. Jesteśmy uświęceni w sensie naszej pozycji przed Bogiem. Czyli prawne odkupienie to jest jak ruchome schody, które nas wprowadzają do organicznego zbawienia. Tak więc D. Najpierw wypłynęła krew, a potem woda, czyli płynące życie Boga służące naszemu organicznemu zbawieniu. To boskie, płynące, niestworzone życie jest ukazane w formie typu przez żebro wyjęte z boku Adama. Organiczne zbawienie jest celem Bożego zbawienia. Zbawia nas od mocy grzechu. Jesteśmy zbawieni w Jego życiu, w Rzymian 5:10. A być zbawionym w Jego życiu to przejść przez proces przeobrażenia, uświęcenia, odnowienia, przeobrażenia, upodobnienia i otoczenia chwałą. To oznacza być zbawionym w życiu, być przepełnionymi Chrystusem w naszym duchu, duszy i ciele. Księga Rodzaju 2:22 nie mówi, że Ewa została stworzona, ale zbudowana. Zbudowanie Ewy z żebra wyjętego z boku Adama ukazuje w formie typu zbudowanie Kościoła z życia zmartwychwstania, uwolnionego z Chrystusa w wyniku Jego śmierci na krzyżu i udzielonego Jego wierzącym w Jego zmartwychwstaniu. Trzy. Kościół, który jest prawdziwą Ewą, to całkowita suma Chrystusa we wszystkich Jego wierzących. Kościół to powielenie Chrystusa. W Kościele nie powinno być żadnego innego pierwiastka, a tylko pierwiastek Chrystusa. Jedynym pierwiastkiem w Ewie był organiczny pierwiastek. Tak samo jedynym pierwiastkiem w Kościele powinien być pierwiastek Chrystusa. Jeśli spojrzymy na Księgę Rodzaju 5:2, werset ten mówi, że stworzył ich kobietą i mężczyzną. Nazwał ich Adamem. Tak więc Chrystus i Kościół to po prostu Chrystus. To Chrystus. 4. Tylko to, co wychodzi z Chrystusa wraz z Jego życiem zmartwychwstania, może być Jego dopełnieniem i odpowiedniczką, ciałem Chrystusa. A. Musimy zdejmować z siebie całe naturalne życie, a z naszego ducha wyrazi się żywy Chrystus. Wtedy w rzeczywistości będziemy Kościołem. W Kolosan 3:10-11 jest mowa, że nie może być Greka, ani Żyda, obrzezania, ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim we wszystkim. Kiedy czytamy, że nie może być, nie ma w ogóle, to znaczy, że nie ma miejsca, nie ma takiej możliwości, żeby w nowym człowieku był jakiś Teksańczyk. mieszkałem jakiś czas w Teksasie, dlatego mogę to powiedzieć. Nie ma miejsca dla Teksańczyka, dla Nowozelandczyka. Nie ma miejsca w nowym człowieku na jakąkolwiek rasę, jakąś grupę ludzi. Chrystus jest wszystkimi członkami i we wszystkich członkach. Prawdopodobnie wielu z Was słyszało już, jak to mówiłem. Kiedyś jechałem po autostradą i widziałem taki znak. Przyjdź do miejsca, na którym ktoś jest kimś. A my powinniśmy napisać na naszym miejscu spotkań, przyjdź do miejsca, w którym każdy jest nikim. B. Gdy wyrażamy cokolwiek innego, a nie Chrystusa, nie jesteśmy Kościołem. Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus. Oto Kościół. C. Chrystus może uznać wyłącznie to, co wychodzi z Niego. Tylko to, co z Niego wychodzi, może do Niego powrócić i pasować. Na końcu Biblii widzimy miasto, Nową Jerozolimę. Ostateczną i wieczną kobietę, zbiorową oblubienicę, żonę baranka, zbudowaną z trzech drogocennych materiałów, złoto, perły i drogocenne kamienie, która na wieki wypełnia typ ukazany w Księdze Rodzaju 2. Tak więc w typologii wszystkie drogocenne materiały, o których jest mowa w wersetach 2:11-12, służą zbudowaniu kobiety. W Księdze Rodzaju 2 mamy bdelium, kamień onyks i złoto i perły. W Księdze Objawienia mamy podobne materiały. Jest zawsze niesamowite dla mnie, w jaki sposób Księga Rodzaju 1 i 2 pasuje do Księgi Objawienia 21 i 22. Wstęp do Biblii i zakończenie Biblii, jak pasują do siebie nawzajem. W Księdze Rodzaju 1 i 2 mamy plan. Mamy plan Bożej budowli, a w Księdze Objawienia na końcu mamy produkt, mamy efekt, rezultat, wynik Bożej budowli, a wszystko pomiędzy jest procesem Bożej budowli. Tak więc mamy plan, mamy zakończenie, końcowy produkt na końcu Biblii. Zarówno w Księdze Rodzaju, na początku i na końcu mamy oblubienicę. W Księdze Objawienia zbudowano oblubienicę. Pokazuje nam to, że to właśnie leży Bogu na sercu. 6. W liście do Hebrajczyków 11, być może werset 10, Bóg jest architektem i budowniczym Nowej Jerozolimy. Jest boskim architektem Nowej Jerozolimy. Kiedy odwiedziłem kiedyś Sears Tower w Chicago, taki wysoki budynek w Chicago, była wystawa architekta, który chyba zaprojektował ten budynek. Czytałem troszeczkę o nim i o jego architekturze. I była mowa o tym, że jego architektura jest organiczną architekturą. Przypuszczam, że wy architekci wiecie dużo więcej na ten temat niż ja. Ale jeżeli jesteście architektami, to jesteście typem Boga, jako budowniczego Nowej Jerozolimy. I ten architekt zaprojektował taki budynek i jego architekturę nazywali organiczną architekturą. Zaprojektował budynek, który się nazywał Płynąca Woda. I jakiś taki strumień, rzeczka płynęła na dole tego budynku, przez ten budynek. Ale to nic, jak Nowa Jerozolima. Nowa Jerozolima to jest prawdziwa organiczna architektura. To Bóg, który wbudowuje się w nas, a my w Niego. 6. Tak jak Ewa została wzięta z Adama i przyprowadzona na powrót do Niego, żeby była z Nim jednym ciałem, tak Kościół powstały z Chrystusa do Niego powróci i będzie z Nim jednym duchem. Chrystus i Kościół, którzy są jednym duchem, ukazani w formie typu męża i żony, będących jednym ciałem. To wielka tajemnica. 7. W przyszłości Chrystus, święty oblubieniec, przedstawi sobie nas jako swoją odpowiedniczkę, którą poślubi, tak jak Bóg przedstawił Adamowi Ewę, jego odpowiedniczkę, którą ten miał poślubić. A. List do Efezjan 5:27 ukazuje piękną oblubienicę, gdy mówi, że Chrystus przedstawi sobie Kościół, który jest chwalebny. Nie ma plamy, ani zmarszczki, ani niczego takiego, żeby był święty i nieskazitelny. Nie chcemy mieć żadnych zmarszczek. Po tym, jak zostaniemy upiększeni obmywaniem wody w Słowie, to jest najlepszy środek do usuwania zmarszczek. Nie chcemy żadnej starości. Biznes kosmetyczny to jest bardzo, bardzo multimilionowy biznes. Mają różne specyfiki, żeby usuwać zmarszczki. Kiedyś poszedłem do jednego domu, jej twarz otworzyła, jedna siostra otworzyła drzwi, jej twarz była zielona i naprawdę musiałam wzywać Pana. Gdybym poszedł do domu Edwarda i miałby zieloną twarz, to bym się tam pościł i modlił się za niego. Kobiety nie lubią zmarszczek. Ale my jesteśmy oblubienicą Chrystusa. Powinniśmy nienawidzieć zmarszczek. Powinniśmy nienawidzieć starości. Brat Gino, który tutaj dawał świadectwo wcześniej, jak brat Lee, jak wszedł do pokoju, powiedział, że wasze ponure, posępne twarze przerażają mnie na śmierć. Nie powinniśmy mieć posępnych twarzy, powinniśmy być świeży, młodzi, żywi przed Panem. Piękna oblubienica pochodzi od Chrystusa, który budowuje się w Kościół, a następnie przez Niego wyraża. W Psalmie 45 Kościół nazywany jest Królową Chrystusa. Bracia, będziemy Królową Chrystusa. Czyż to nie wspaniałe? A królowa ma dwie szaty. Ona ma jedną szatę, dwie szaty. Ta druga to jest tkana szata. Chrystus wtkany w jej istotę. Jego sprawiedliwość Chrystusa zostaje utkana w naszą istotę. Spójrzmy na C. To bardzo ważne zdanie. Pańskie odzyskiwanie służy przygotowaniu oblubienicy Chrystusa, złożonej ze wszystkich zwycięzców. Powinniśmy się modlić, bracia. Panie, uczyń mnie zwycięzcą. Uczyń mnie częścią Twojej zwycięskiej oblubienicy. Pomódlmy się tak teraz. Panie, uczyń mnie częścią Twojej zwycięskiej, zwyciężającej oblubienicy. Pan powie amen na taką modlitwę. On pragnie zwycięzców. Musimy się w ten sposób modlić. Człowiek powiedział, ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała kobietą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. W języku hebrajskim mężczyzna to ish, a kobieta isha. To jest bardzo pełne znaczenia, ponieważ isha to jest efekt, rezultat isha. Isha, kobieta wychodzi z mężczyzny. Kościół to czysta pochodna Chrystusa. Tak jak Ewa była czystą pochodną Adama, tak Kościół jest czystą pochodną. Tak Kościół jest czystą pochodną Chrystusa. Kościół jest Chrystusowy, zmartwychwstańczy i niebiański. W Kolosan widzimy, że Kościół to jest nowy człowiek, w którym Chrystus jest każdym członkiem i w każdym członku. Zgodnie z Efezjan 6 widzimy, że wzbudził nas z martwych z Nim i posadził nas razem z Nim w niebiosach. Tak więc Kościół nie tylko jest zmartwychwstańczy, ale także w niebowstąpieńczy i niebiański. Tak więc nie tylko teraz siedzimy tutaj na tej sali w Lipsku, ale też jesteśmy posadzeni w niebiosach. Siedzimy w niebiosach. Dwa, tylko ci, którzy odrodzili się z Chrystusa i przez Niego żyją jako Kościół, mogą do Niego pasować i Go dopełniać. Trzy, gdy Chrystus to zobaczy, z pewnością powie, ta dopiero jest Kościół z moich kości i ciałem z mego ciała. Cztery, tak jak Ewa była przyrostem Adama, tak Kościół oblubienica jest przyrostem Chrystusa oblubieńca. 5. Adam i Ewa, którzy stali się jednym ciałem, pełną jednostką, to obraz Boga i człowieka, złączonych w jedno. Nadchodząca Nowa Jerozolima będzie stanowić wieczny związek Boga i człowieka, parę wszechświata, pełną jednostkę złożoną z boskości i człowieczeństwa. F. Ponieważ Adam i Ewa byli jedno, prowadzili wspólne życie małżeńskie jako mąż i żona, obrazuje to, że w Nowej Jerozolimie przetworzony i zwieńczony trójjedyny Bóg, który dokonał odkupienia jako mąż wielki, jak wszechświat, na zawsze będzie prowadził życie małżeńskie z człowieczeństwem, odkupionym, odrodzonym, przeobrażonym i otoczonym chwałą, żoną. 1. Całe objawienie Biblii ukazuje nam opowieść o miłości pary wszechświata. To, co mamy tutaj, jak zobaczycie to, jak przeczytamy punkt drugi, mamy przetworzoną boską trójcę, która poślubia przetworzoną ludzką trójcę, ducha, duszę i ciało. Przeczytam wam punkt drugi. To jest coś, co możemy w ramce umieścić. Najwyższy Pan, który stworzył wszechświat i wszystko, trójjedyny Bóg, Ojciec, Syn i Duch, który przeszedł przez proces wcielenia ludzkiego życia, ukrzyżowania, zmartwychwstania i wniebowstąpienia, by na koniec stać się życiodajnym duchem, łączy się w związku małżeńskim z trójczęściowym człowiekiem, składającym się z ducha, duszy i ciała, stworzonym, odkupionym, odrodzonym, przeobrażonym i otoczonym chwałą, który na koniec tworzy Kościół, wyraz Boga. Czyż to nie wspaniałe zdanie? Któż mógłby coś takiego stworzyć? Wiemy, skąd to wzięliśmy. Wszystko jest w książkach. Wstańmy teraz, bracia, wszyscy, ci, którzy mogą, i przeczytajmy punkt trzeci wspólnie. W wieczności, która nie ma końca, dzięki życiu boskiemu, wiecznemu i niezrównanie chwalebnemu, będą oni jako jeden duch wiedli życie, które będzie zespoleniem Boga i człowieka, życie przedoskonałe i przepełnione błogosławieństwami i radością. Chwała Panu! Tak więc oto status Kościoła jako oblubieniczki Chrystusa. Pomódlmy się teraz przez minutę lub dwie i brat Bill powie nam dalej, co mamy robić.